Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Dziś nagrywam z Sieradza, Kościół dla miasta Sieradz, pastor Mariusz Nachtman, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prawie 400 nagrań za nami, serwer www.srepta.pl, sekcja biblioteczna. Zachęcam bardzo do wysłuchania nagrań z cyklu o wdzięczności i to dzisiejsze nagranie zamknie klamrą ten cykl, który zacząłem rok temu. Tutaj też w Sieradzu nagraniem na temat wdzięczności. Później był traktat o niewdzięczności, a w tej chwili traktat o wdzięczności kończy już ten mały cykl. Nagranie komplementarne do tych poprzednich, wszystkie nagrania poprzednie na serwerze, a ja w tej chwili chciałbym powiedzieć o tym, że wysłuchało nas kilka osób i rzeczywiście docenili to, w jaki sposób tłumaczysz pewne rzeczy, stwierdzili, że rozmowa była wartościowa. Jednym ze słuchaczy była Joanna z Bielawy, która powiedziała następująco. Rzeczywiście bardzo ciekawa rozmowa. Tak zapewne jest, że z biegiem czasu człowiek dostrzega coraz więcej rzeczy, za które powinien Bogu dziękować. No i pojawiło się też pytanie, które jest moim zdaniem wyrazem mądrości. I dodatkowo, czy tylko za dobre rzeczy mamy dziękować Bogu? Bardzo dziękuję za wypowiedź.
No fajnie, że ktoś nas słucha. Dziękujemy tym wszystkim słuchaczom. Pytania są właśnie jakby potwierdzeniem tego, że to nie idzie tylko w eter, ale komuś coś daje i skoro ludzie mają pytania, to znaczy, że nad czymś myślą i to jest super. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy powinniśmy dziękować Bogu tylko za dobre rzeczy, rozumiem, że w podtekście chodzi o to, czy powinniśmy też Bogu dziękować za złe rzeczy.
Nie powiem złe, ale niekorzystne z naszego punktu widzenia. Tak to zdefiniujmy. Niekorzystne z naszego punktu widzenia, tak? No. Bo czy ja zapytam się ciebie, a to już jest sufizm. Czy ty wiesz, co jest dobre i co jest złe?
No właśnie.
Wiesz to? Bo ja nie wiem.
No nie do końca, tak? I dlatego do tego chciałem zmierzać, bo jeśli wartościujemy tylko na zasadzie
Bóg wie, co jest dobre, a co jest złe. Ty tak? Nie masz dostępu do tego, co jest dobre i złe.
To musimy sobie zadać pytanie, złe w sensie...
Jakim?
Jakim?
Z jakiej perspektywy?
Tak, nie? Czy dzisiaj to jest złe? I czy jutro też to będzie złe, tak? Czy złe to jest dla mnie? Czy złe to jest na przykład dla mojego otoczenia? Nie? Podam przykład. Jeśli zabraniam swojemu dziecku grać wieczorem na komputerze, czy oglądać filmy na komórce...
Czy to jest dla niego złe? Jest!
No jest,
bo on
właśnie
mówi, to jest dla mnie złe, nie?
Tak. Ale z perspektywy czasu jestem pewien, że on zobaczy, że to jednak było dobre, bo ja dbam o jego wzrok, na przykład, między innymi, tak? Więc z mojej perspektywy jako rodzica jest to dobre. Więc należałoby zdefiniować to pytanie, co autorka tego pytania ma na myśli, za co Bogu dziękować, czy tylko powinniśmy dziękować Bogu za dobre rzeczy.
Ale nie, poczekaj, autorkę znam bardzo wiele lat, autorka jest osobą głęboką. Z cielesnego punktu widzenia nie są to rzeczy miłe i przyjemne, ale dzięki nim zbliżamy się do Boga i czujemy jeszcze większą potrzebę kontaktu z Nim i Jego pomocy. I tutaj Joanna mówi dalej, przez to się rozwijamy, bo gdybyśmy sami sobie mieli dozować doświadczenia, ten rozwój byłby bardzo wątpliwy, czy też wręcz niemożliwy.
No właśnie, no wiesz, mi na przykład jako człowiekowi o pewnych poglądach teologicznych, wychowany w pewnej tradycji, w pewnym nurcie, słowo złe kojarzy się na przykład z chorobą, z prześladowaniem, z trudnym doświadczeniem, z traumą jakoś, przez którą przechodzimy. I te rzeczy, te doświadczenia spotykają nas, nie zawsze są wynikiem naszego postępowania, tak? Czyli mogą pochodzić z zewnątrz, nie mamy na to wpływu i one nas obciążają w jakiś tam sposób, nie? I teraz, wiesz, jest różnica, kiedy jadę samochodem i powoduje wypadek samochodowy, ktoś mi rozwala auto, no nie jest to rzecz dobra. I na pewno nie stanę i nie powiem, o Panie Boże, dziękuję Ci za to, że straciłem teraz swoje źródło utrzymania dojazdu do pracy. No ja raczej za to nie będę dziękował Panu Bogu. Natomiast będę pytał, Boże, co Ty chcesz mnie przez to nauczyć? Jak pomożesz mi przejść przez to doświadczenie? Czy wyciągnę z tego doświadczenia lekcje życiodajne dla mnie, czy też na przykład, nie wiem, wpadnę w depresję, w dołek, zacznę obrażać, wyzywać ciebie, innych ludzi i wprowadzę zamęt do swojego życia przez to. Widzisz różnicę? Tak? Czyli zła sytuacja nie jest powodem dla mnie do dziękczynienia, natomiast sytuacja niewłaściwa z mojego punktu patrzenia, niekorzystna dla mnie, może mnie wiele nauczyć.
I dlatego sufi mówią, zła sytuacja jest dobrą sytuacją, a dobra sytuacja może być złą sytuacją.
Tak, właśnie, jeśli tak na to patrzymy, tak, tak to można odczytywać, tak to można rozumieć.
Teraz w tej chwili mówimy tak, że rzeczy nie są w istocie swojej ani dobre, ani złe. Bardzo wiele zależy od tego, jak my je ocenimy. I teraz popatrz, wiesz co ja wziąłem? Ja sobie zdałem sprawę wczoraj wieczorem podczas kolacji z tobą, tu w Sieradzu, że ja brałem lupę. Mhm. Najpierw brałem taką lupę kieszonkową, patrzyłem na te swoje braki w życiu, powiększałem je tą lupą, nie? Potem wziąłem, wyciągnąłem taką fajną lupę, sobie kupiłem już za 50 zł, taką wiesz, średnica 10 cm, jeszcze większe powiększenie. Potem wziąłem, wsadziłem w oko taki zegarmistrzowski obiektywik. A potem to już mikroskop kupiłem, słuchaj, szkolny. A, bo to byłem w stanie taki mikroskop kupić. Nastawiałem obiektywy 50 razy, 100 razy, 200 razy. Po co ja to mówię? Bo to robią nasi słuchacze, tak? Ci, którzy się załamują, ci, którzy szukają dziury w całym, biorą mikroskopy i patrzą. Coraz bardziej patrzą na to, co jest złe, co jest niekorzystne w ich życiu. Nie? I teraz ja będę mówił o odpowiednim ustawianiu mózgu. Skąd ja to wiem? No wiem to, bo mnie uczy tego mój mentor na przykład. Tak? Odpowiednim ustawianiu mózgu. I ty powiedziałeś rzecz ważną. Wczoraj wieczorem mówisz mi, dzięki temu, że pracowałem z ludźmi, byłem w stanie ustawić własny mózg do tego, żeby zobaczyć, że inni mają problemów. Nie? Ja patrzyłem w tym czasie przez te lupy, przez te mikroskopy i mówiłem, moje problemy są najmojsze. Inni nie mają żadnych problemów.
No tak, wiesz, to jest nasza przypadłość ludzka, że często, bardzo często wyolbrzymiamy problemy, które są przed nami. I zamiast patrzeć na te problemy jako możliwości do czegoś lepszego, tak? Bo problemy czasami mogą być możliwościami do osiągania lepszych rezultatów w naszym życiu. To mamy tendencję do tego, żeby je tak wyolbrzymiać, że one stają się górami nie do przejścia. Nie? I wtedy lepiej się załamać, powiedzieć, a, sobie z tym nie poradzę. I coś, co było małym pagórkiem na początku, po pewnym czasie rozkminiania czy zmieniania tych lup, może stawać się wielką górą, przed którą załamujemy kolana i dalej nie idziemy.
Dobra, a ja nawiążę teraz do wypowiedzi Joanny, bo ta wypowiedź Joanny z Bielawy jest niesamowita dla mnie o tyle, że bardzo harmonizuje z piosenką, którą ja chciałem zaśpiewać. Ja może ją na końcu puszczę, kawałeczek na prawie cytatu całej nie mogę, ale to jest piosenka The Animals i Eric Burdon pod tytułem Piosenka o dobrych czasach. Wiesz, że miałem koło 30 dobre czasy. Zarabiałem dużo, miałem spokój, miałem zdrowie. Wierzysz mi, tak?
No wierzę ci.
No właśnie, więc tak. Nie będę śpiewał tego po angielsku, czy też cytował po angielsku, ale przetłumaczę tekst, który znalazłem w internecie. When I think of all the good time that's been wasted having good times, all of my life I remember her crying, my useless talking, I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Kiedy pomyślę o wszystkich dobrych chwilach, które zmarnowałem, bawiąc się dobrze, to jest having a good time, czyli mając dobry czas, tak? Kiedy pomyślę o wszystkich dobrych chwilach, które zmarnowałem, bawiąc się dobrze, kiedy piłem, powinienem był myśleć, kiedy się kłóciłem, mogłem postąpić właściwie. Cały ten alkohol, przegrywałem pieniądze na poważnie. Dobre chwile, kiedy pomyślę o wszystkich dobrych chwilach, które zmarnowałem, bawiąc się dobrze, tak? Having a good time. Moje pytanie, czy dobre czasy umieją nas czegoś nauczyć? Bo często okazuje się, że paradoksalnie te dobre czasy to nie jest czas, w którym my się rozwijamy. To jest czas, tak jak tu w cytowanym utworze, kiedy my marnujemy czas, mając dobry czas. Tak? Having a good time.
No właśnie, no i teraz pytanie, jak rozumiemy dobry czas?
Czyli czy tak naprawdę to, co jest dobre, czy jest rzeczywiście dla nas dobre? A to, co jest złe, jest dla nas złe? No w świetle wieczności. W świetle perspektywy wieczności, w świetle perspektywy zbawienia. Wiesz, bo ja tutaj z tobą rozmawiam w świetle tej perspektywy, a nie w świetle tego, że ja tu przyjeżdżam to have a good time, tak? Żebyśmy razem wypili dobrze, pobawili się, potańczyli i ja sobie wrócę.
No właśnie, to jest kwestia właśnie semantyki, tak? Czyli tego, jak nazwiemy daną sytuację. Bo ja uważam, że fajnie mieć dobry czas, kiedy przyjeżdżasz do mnie, wyciągamy piwko, kiełbaskę, robimy sobie grilla, tak? Jeśli to jest to, po co przyjechałeś, nie? To uważam, że bardzo dobrze spędziliśmy czas. Jeśli przyjeżdżasz i mówisz, Mariusz, musimy nagrać x rzeczy i nagraliśmy, na przykład zaplanowałeś nagrać 5 tematów, nagraliśmy 6, czyli co zrobiliśmy? bardzo dobrze wykorzystaliśmy nasz czas. Mieliśmy dobry czas, tak? Ale z drugiej strony, jeśli ty przyjeżdżasz do mnie i mówisz, wiesz co, powinienem teraz być, nie wiem, ze swoimi rodzicami, bo potrzebują mojej pomocy, a tymczasem ja mówię, Sławek, ja dzisiaj mam kiepski dzień, mam doła, chodź, weź, urżniemy się po prostu i zapomnijmy o tych smutkach, to po prostu zmarnowaliśmy ten czas, tak? Mimo to, że jakby powiedzmy, no, dobrze, żeśmy się bawili, ale tak naprawdę przechlaliśmy, tak? To, co powinniśmy zrobić. Więc to jest kwestia perspektywy, kwestia zrozumienia, kwestia tego, co nazwiemy dobrym czasem. I uważam, że właśnie no, musimy się nauczyć takiej rzeczy rozpoznawać i nazywać je. Nie? Bo wtedy faktycznie to, co nam się wydaje, że jest dobre, może się okazać złe, a to, co się było dla nas niewygodne, nie wiem, przykład, jak patrzysz na dzisiaj na swoją naukę szkolną?
Dobra
czas
była,
nauki,
dobra była,
szkoły,
przydatna.
Studiów.
Szczególnie język angielski.
Właśnie,
tak?
Język angielski.
Bo, to jest to, bo czerpię teraz profity. Dzięki nim żyję, zarabiam całkiem dobre pieniądze. Tak? Jestem w stanie jeszcze dawać korepetycji, być tłumaczem na konferencji na przykład.
No
tak,
właśnie,
zaprosił,
a jak się
tak?
czułeś, kiedy mama cię o 7 rano budziła i mówiła, wypadł do szkoły, wstawaj.
No nie rozumiałem tego wtedy.
A
tak?
Właśnie, nie?
To jest mowa o dyscyplinie, wiesz, bo to jest, ludzie nie rozumieją dyscypliny. Często
właśnie,
nie rozumieją
pytanie,
dyscypliny.
W tym
tak?
kontekście naszej rozmowy, dyscyplina, dobro czy zło?
Dobro. Zdecydowanie dobro.
No przecież boli cię, jak się
ale dyscyplina
zginasz,
ma służyć do tworzenia pościsz. Dobrych skutków.
A,
ale ja
właśnie.
To dzisiaj rozumiem, bo rozmawiam z moim mentorem, tak?
No właśnie, Sławku. I dlatego odpowiadając tutaj w kontekście tego tematu. No właśnie, czy zło to zło, a czy dobro to zawsze dobro.
Tak, to jest ten dylemat, który chciałem poruszyć. I teraz tak, mówiąc o tej piosence, no mamy tutaj wypowiedź człowieka, który miał za sobą dobry czas. Tak, miał młodość, miał czas obfitości, dużo alkoholu, dużo kobiet, tak? Co z tego wyszło? No z tego, co on śpiewa, niewiele z tego wyszło, tak? Żałuję tego czasu. I teraz jest kwestia tego typu, żeby zwrócić naszą uwagę na to, że również w dobrych chwilach należy myśleć o tym, że po nich nastąpią złe chwile, tak? Czyli w tym momencie ja, będąc w dobrej chwili, czyli I have a good time, tak? To ja już myślę, że to się skończy. I teraz, będąc w związku małżeńskim, mam dobry czas z żoną. Powinienem zdawać sobie sprawę z tego, że ten czas nie będzie trwał wiecznie. Co ja mogę teraz zrobić, żeby to utrzymać żywe? Żeby to było dobre. Mam w tej chwili zdrowie, Mariusz. Ja myślę już, co ja mam zrobić, żeby przez następne lata to zdrowie utrzymać.
Wiesz co, no jakby połączyłeś dwie rzeczy teraz. Ja wierzę w sezonowość, tak? W sezonowość w życiu, czyli po zimie przychodzi wiosna, po wiosnie lato, po lecie niestety przychodzi jesień i znowu zima. I są sytuacje, w których musimy zaakceptować tą sezonowość. Czyli jeśli jesteś na wyżynach, w końcu ze szczytów trzeba będzie zejść. Albo spaść. Tak? Ale z kolei jak się stoczysz w dolinę, w dołek, w depresję, to zawsze możesz wejść na wyżynę. Tak? Po dolinie jest wyżyna. Wierzę w takie coś. Natomiast z drugiej strony nie możemy do wszystkich rzeczy tego przykładać. Bo powiedziałeś o małżeństwie. Jeśli dzisiaj mam dobre dni w małżeństwie, to znaczy, że muszę być przygotowany na to, że one się w końcu skończą.
I mądry człowiek jest przygotowany na
no
to,
No właśnie,
tak?
Tutaj chciałem powiedzieć, że nie. Że to tak nie. To nie działa, tak, nie? Że to, że dzisiaj masz lepsze relacje z kimś, nie znaczy, że za rok, za dwa, za pięć te relacje się popsują. One mogą być o wiele lepsze. Spójrz na swoje relacje, choćby między nami.
Tak.
Jakie były 15 lat temu, jakie są dzisiaj. Czy to znaczy, że musimy być przygotowani, że jutro się pokłócimy i przez następne 5 lat nie będziemy się do siebie odzywać? Widzisz? Nie. Więc nie do wszystkiego możemy przykładać tą ideę sezonowości, tak? Młode wino za jakiś czas staje się lepsze. Im starsze, tym lepsze, tak? Tak samo małżeństwo. Może im starsze, tym lepsze. Powinno tak być, nie? Praca zawodowa. Im dłużej w czymś siedzisz, prawdopodobnie nabywasz doświadczeń i stajesz się fachowcem w tej dziedzinie, a nie to, że dzisiaj dobrze zarabiam, to znaczy, że za tydzień przyjdzie krach na rynku i ja stracę pracę i będę zarabiał mniej. To tak nie jest, nie? Natomiast jeśli chodzi przykładowo, powiedziałeś też o zdrowiu fizycznym. No tutaj nie ma sezonowości. W pewnym momencie nie ma co liczyć, że po 50, 60 przyjdzie znowu wiosna do twojego życia w ciele. Tak? Tu jest równia pochyła w dół. Odkąd się urodziłeś, zaczynamy się starzeć. Nasze ciała się starzeją. My prawdopodobnie szczyt naszych możliwości mamy już za sobą. Podkreślam jeszcze raz, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne. I nie ma co liczyć, że za 5 lat przyjdzie wiosna i nasze stawy będą nagle funkcjonowały w właściwy sposób. Kręgosłup się wyprostuje, serce zacznie funkcjonować we właściwy sposób, nadwaga sama z siebie spadnie. Nie, na to nie ma co liczyć. To trzeba zaakceptować. Mam nadzieję, że nasi słuchacze rozumieją, że nie do wszystkich możemy tą wagę sezonowości przykładać. Tak? Są rzeczy, które w czasie stają się lepsze, są rzeczy, które w czasie stają się gorsze, a są rzeczy, które w czasie kończą się i zaczyna się nowy cykl. I teraz musimy wiedzieć, do czego, jaką wagę, jaką perspektywę przyłożyć.
Dobrze, ja tutaj chciałem zacytować fragment piosenki Igora Herbuta Wdzięczność, to też Tomasz z Wrocławia jako słuchacz nadesłał. Ja jestem mu bardzo wdzięczny, bo to jest piękna piosenka z wspaniałym tekstem. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, tak jest refren. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Tak? Mhm. Słuchaj, ja mówiłem tu o właściwym ustawianiu umysłu i to jest coś takiego, co usłyszałem od swojego mentora Janusza, ale też bardzo ciekawa rozmowa z Arturem z Warszawy, z którym rozmawiałem i on mówi tak, mówi o dwóch grupach sprzątaczek. To jest bardzo ciekawe, dwie grupy sprzątaczek. Jednej grupie powiedziano tak, że w związku z tym, że wy pracujecie, ruszacie się, to spowoduje, że będziecie miały mniejszą nadwagę, że wasze ciało będzie szczuplejsze, bardziej zwinne i giętkie. W drugiej grupie tego nie powiedziano. No teraz jest pytanie po miesiącu wykonania badania, które były chudsze, szczuplejsze, ruchliwsze, żwawsze.
No myślę też, że tym, którym to powiedziano.
Tak, dokładnie. I to pokazuje potęgę naszego umysłu. Jeżeli my ustawimy sobie umysł na wdzięczność, to będzie nam się lepiej żyło. Ja mówię to do siebie, tak? Bo ja cały czas się to staram zrobić.
Tak, no ale to jest zasada, o której już bardzo często w naszych nagraniach mówimy, ta zasada proaktywności, tak? Więc jeśli nastawisz się na to, żeby twoje życie w cudzysłowie przyciągało pozytywne efekty, to będziesz ich doświadczał. Jeśli nie wstaniesz z łóżka, to na pewno pozytywnych rzeczy nie doświadczysz. Zgadza się? Natomiast jeśli zrobisz pierwszy krok, nastawiając się na osiąganie jakichś celów, sukcesów, to prawo przyciągania mówi, że wcześniej czy później prawdopodobnie będziesz ich doświadczał.
Wiesz co, myślenie o innych to jest też bardzo ważny aspekt, który myśmy już chyba tutaj uwzględniali. Oczywiście są takie, jak mogę to powiedzieć, radykalne i brutalne metody. Jeżeli ktoś łapie depresję, mówi mu się iść do hospicjum. Tak? Iść do hospicjum! On oczywiście nie idzie, tak? Bo on nie jest w stanie nawet listy wdzięczności sformułować w stosunku do swojego życia. Natomiast zanim weźmiemy się za takie rzeczy brutalne, to ja chciałem tobie powiedzieć o moim koledze. Mój kolega się zakochał i nie wiem, jak by ci to powiedzieć. On mi powiedział, to otworzyło zupełnie nowe pokłady uczuć we mnie. Bo, a wiesz, o czym on teraz myśli? On nie myśli o sobie. On myśli o dobrostanie tej dziewczyny, wiesz? Był w aparcie oglądać Złotą Biżuterię. Słuchaj, ten chłop powiedział, wiesz co, ja wezmę nadgodziny, a wiesz dlaczego? Bo ja jej chcę sprawić radość i ja kupię taki ładny naszyjnik złoty, żeby jej sprawić radość, tak? Kupię jej kolczyki. Rozumiesz? Zamiast leżeć w łóżku, zamiast pić piwo, wiesz, tu widzisz deszcz ze śniegiem za oknem, tak? On tak mówi, ja się wezmę, ogarnę i ja to robię z radością. Dlaczego? Bo ja chcę, żeby ona była szczęśliwa. Nie myślę o sobie, nie? Taki wariant mniej brutalny niż to hospicjum, co?
No wiesz co, no właśnie tak jest i teraz... Bardzo często takie traumatyczne wydarzenia, pozytywne i negatywne, nadają bieg naszemu życiu. Tak? Są ludzie, którzy potrzebują walnąć o beton, żeby się odbić. Mówiąc brutalnie. Ale są też ludzie, którzy potrzebują się po prostu zakochać, żeby zacząć dbać o siebie, inaczej się odżywiać, ćwiczyć, nauczyć się nowych nawyków, rzeczy. Tak? I wprowadzenie zmiany, tak mówiąc, tak ogólnie już bardzo powiem, do swojego życia powoduje zmiany. Jeśli ktoś kiedyś powiedział, że szaleństwem jest robić te same rzeczy w ten sam sposób,
a oczekiwać innych wyników. Einstein.
Właśnie, nie? I to jest definicja szaleństwa. Więc ja zachęcam często ludzi, którym duszpasterzuję, jeśli mówią, żyję w depresji, nic mi się nie udaje, mówię, wprowadź czynnik zmiany w swoim życiu. Niech nastąpi coś w twoim życiu, coś, co zaczniesz zrobić inaczej. Niech to będzie mała rzecz, a zobaczysz, że ona będzie generowała nowe owoce, nowe doświadczenia, nowe przeżycia.
Ale teraz, żeby ruszyć z miejsca, ja się muszę rozejrzeć wokół. Co się okazuje? Moja ciocia kupuje laptopa, nie umie go uruchomić. Tak? Mhm. Mariusz, do którego jadę, dowiaduje się, zmienił samochód, ma problemy z akumulatorem. Mogę zająć się. Słuchaj, czy to zbuduje relację, że ja przyjadę do ciebie tutaj z prostownikiem do akumulatora, że zajmę się twoim akumulatorem, że pomogę ci kupić nowy, jeżeli się ten skoczy, że podłączę tester komputerowy, sprawdzę, czy masz błędy wyrzucone przez silnik. Ja się na tym znam. No będziesz właśnie mi bardziej wdzięczny, i będziesz też radosny, zaprosisz mnie, czy wzrośnie prawdopodobieństwo, że zaprosisz mnie do siebie znowu?
Popatrz, z jednej strony ja korzystam na tym, tak? Ale z drugiej strony chciałbym teraz odbić piłeczkę. Popatrz, ile to wprowadza do twojego życia.
Ja nic nie tracę.
Proaktywności. Ruszasz się z domu, ruszasz się ze swojego środowiska znanego, zaczynasz komuś usługiwać.
Rozumiem, że jestem mile widziany. Ludzie dzwonią, mówię: Sławku, przyjedź właśnie, do mnie, odwiedź mnie na weekend. Tak?
Jakby generujesz w swoim życiu pozytywne bodźce, które oddziałują na innych jeszcze i one jakby owocują wdzięcznością, która płynie pod twoim adresem, która znowu napędza cię do kolejnych działań. Czyli prosty krok okazania komuś uprzejmości, użycia swojego talentu, zdolności, owocuje nie tylko hojnością w twoim życiu, ale też napędza cię nową motywacją do przyszłości.
I tu tak się zacząłem śmiać bardzo do siebie, bo użyłeś słowa ja. Ja, to słowo ja używałem całe lata. To nie prowadzi do niczego dobrego. A wiesz, jakie słowo powinno być? Ty.
No wiesz co, to jest taka trochę demagogia, bo to nie ma tak, że wypruwamy się ze swojego ja.
Ale patrzeć na drugiego człowieka, wiesz, w jaki sposób ja mogę tobie pomóc, w jaki sposób wyjść poza siebie, poza tą soczewkę tego mikroskopu, który ja wcześniej cytowałem, tak, że najpierw patrzę przez dupę, potem przez mikroskop, a potem mówię, jest mi bardzo, bardzo źle, bo widzę w powiększeniu tylko i wyłącznie swoje problemy i błędy.
No właśnie, ale to jest różnica.
Perspektywa.
Tak? To jest różnica, perspektywa.
Perspektywa.
Tylko jest różnica, kiedy ja myślę o sobie ja i skupiam się na sobie, tak?
I ale rozwalam się całkowicie,
i rozwalam,
tak?
Się, ale pamiętaj też, że może być tak, że dlaczego służysz innym ludziom? Tak? Dlaczego jesteś osobą charytatywną?
A wiesz dlaczego teraz? Bo jest to życiodajne dla mnie.
A właśnie, widzisz? A właśnie. Znowu chodzi o ciebie, tak?
Tak, bo jest to życiodajne, ale jest inna perspektywa.
Ale perspektywa jest inna, tak? Więc znowu chodzi o mnie, tak? Ale o mnie, który spełnia się albo pomnaża się,
który służy, służba
innych ludziom.
Służba. Tak?
No służba. Ja użyłem słowo owocu, pomnażania się owoców w innych ludziach, tak? A więc wiesz, tak naprawdę dlaczego ja wierzę w Pana Boga? Bo to też jest egoistyczne.
Bo ci to robi dobrze.
Bo ci to robi dobrze,
tak.
Poza tym mam pewność swojego zbawienia, to mi pomaga żyć, to mi daje wolność, pokój i radość w sercu. Czyli ja mam z tego, ja podkreślam, mam z tego korzyści, że wierzę w Boga. Tak? Znowu ja. Dlaczego robię to? Żeby uniknąć sądu wiecznego, potępienia. Znowu dbam o siebie. Tak? Ale robię to jakby z innych motywacji. Robię to, aby pomnażać się, aby owocować w innych ludziach, w innych osobach.
Robiliśmy nagranie na temat sensu życia. Powiem szczerze, bardzo się śmiałem, bo Wiktor z Bydgoszczy powiedział potem, że wziął zeszyt, żeby notować i mi nic z tego nie wynotował. Bo życie nie ma sensu.
No. To znaczy, że nie zrozumiał jakby przesłania tego nagrania, gdzie jakby wprost powiedzieliśmy.
Ono było taki kierunek w architekturze, ja to lubię, brutalizm. Dworzec kolejowy w Katowicach stary na przykład. Hotel Forum, brutalizm. Czysty, żywy beton. To było nagranie brutalistyczne.
Tak.
Ono miało w pewien sposób wziąć człowieka, obudzić,
tak,
szarpnąć za odzież.
Wyraźnie powiedzieliśmy, że po prostu pytanie o sens życia to jest źle postawione pytanie. Pytanie, które wyjaśniliśmy, wydawało mi się, że to było powiedziane, że tu chodzi o to, jak nadać sens swojemu życiu. Że to jest coś, co leży po naszej stronie. Tak? Bo inaczej, patrząc na to wszystko, to tak naprawdę marność.
Jedno, co warto, no, to upić się warto, leżeć i płakać i śpiewać, to warto. Oto
tak
taka
jest
piosenka była,
no
z Lwowa.
Tak, nie? Dlatego my musimy stawiać mądre, rozważne pytania, jak nadawać sens i wartość swojemu życiu, właśnie żeby no, owocowało ono wdzięcznością w życiu innych ludzi.
Dobrze, i teraz tak, mój mentor Mariola, to są niesamowite słowa. Ja pytam, co ja mam robić w takim razie w tym życiu? Ona mi mówi, masz się cieszyć tym życiem i pytać Pana Boga, co dalej.
No i można powiedzieć, że dobra rada, słuszna. Być wdzięczny za to,
masz
co masz
się cieszyć tym
i patrzeć
życiem,
z nadzieją,
tak,
w przyszłość.
Czyli cieszę się, że chodzę do pracy, Cieszę się, że się wypróżniam, to już żeśmy mówili. Cieszę się, że jadę do Ciebie na weekend. Cieszę się, że nagrywam w tej chwili. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mam co jeść, mam samochód, mam na paliwo, mam pieniądze w portfelu, tak?
Tak, no tak. Wiesz, to jest ta słynna szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta? Tak? Ludzie mogą narzekać, że i szklanka jest do połowy pusta, a są też ludzie, którzy będą wdzięczni i powiedzą, no tak, mogłem mieć całkiem pustą tą szklankę i nawet nie miałbym jak ust zwilżyć. A tak mam przynajmniej do połowy pełną. I ja uważam, że ludzie, którzy patrzą na życie w sposób wdzięczny, czyli są zadowoleni z tego, co mają i próbują dolać do tej szklanki więcej, no doświadczają satysfakcji, spełnienia, no i osiągają, że tak powiem, większy poziom zadowolenia w życiu niż ci, którzy są malkontentami.
Dobrze, jeden z naszych słuchaczy powiedział, ohoho, znowu buddyzm. Dobrze, specjalnie dla ciebie dzisiaj będzie buddyzm. Metta, miłująca dobroć, to zwrócę uwagę na pewną praktykę. Metta, miłująca dobroć. Buddyści wierzą, że kto praktykuje medytację metta, stanie się bardziej pogodzony i spokojny, ponieważ nie będzie widział potrzeby żywienia do kogoś urazy czy doświadczenia wrogości. Nauczyciele buddyjscy zalecają ją jako antidotum na bezsenność i koszmary. Rozwijający miłującą dobroć, metta, praktykujący ćwiczy odważne, a zatem łagodne podejście do niekomfortowo przeżywanych uczuć, co pomaga mu bez awersji, agresji, mentalnego czynnika agresji, wchodzić z nimi kontakt. Radość. No to dobrze, skoro ci buddyści, których tu nie powinienem cytować, mają praktyki, które prowadzą ich ku lepszym, nie wiem, jakby to powiedzieć, ku lepszym stanom umysłu, tak? Bo to tutaj chodzi, tak? To co my możemy robić? Czy my mamy też jakieś praktyki?
Oczywiście, no wiesz to, dla mnie to, co opisałeś,
to jest modlitwa.
To jest opis chrześcijanina, który na co dzień żyje w pokoju tak, z Jezusem Bożym, Chrystusem.
Tak, który się modli, który zyskuje soki życiowe z modlitwy, tak?
Który w Bogu pokłada swoją ufność, swoją nadzieję, ma z Nim żywą relację. Relację, która oparta jest na zaufaniu i pokoju, który Bóg daje.
I znajomości Bożych imion.
I znajomości na przykład Bożych imion, o których
Ty jesteś moim szalom. Tak, no ty jesteś moim szalom.
I teraz osoba, która to praktykuje, no, jedni nazywają ich buddystami, nas nazywają chrześcijanami. Tak? Ważne jest, żeby no, nie śmiać się z tego, tylko po prostu dążyć ku temu, dążyć do takiego stanu, w którym naprawdę będziemy mogli poczuć spełnienie, poczuć radość, poczuć satysfakcję, bo wiesz, nie sztuką jest narzekać i powiedzieć, wszyscy mają lepiej niż my. Sztuką jest dojść do momentu, w którym możesz powiedzieć, naśladuj mnie, bo ja też jestem człowiekiem, który jest zadowolony z swojego życia i chciałbym, żebyś miał to samo co my.
Czy jeżeli zmienia się moja zawartość wewnętrzna, tak? To powiedz mi, jak ja do ciebie tu przyjeżdżam, bo się radza, to łatwiej ci ze mną być? Lepiej ci ze mną być?
Wiesz co, no zdecydowanie, tak? Bo kiedy mamy relacje face to face, twarzą w twarz, to jest całkiem coś innego niż przez telefon. Ja widzę twoją mimikę, widzę twoje reakcje, tak? Widzę twoje postawy, twoje zachowania.
Ale widzisz mnie zadowolonego, widzisz mnie wdzięcznego. Łatwiej jest ze mną być?
No zdecydowanie właśnie, tak? I dlatego też oprócz tego mamy te rzeczy pozawerbalne, pozanagraniowe, które wpływają na nasze relacje i na nasze wzajemne postawy.
Dobrze, przejdźmy do kolejnego aspektu, który jest niesamowicie ważny, bo tu Joanna wcześniej pisała o tych rzeczach złych, w cudzysłowie, złych, za które mamy Bogu dziękować. I teraz tak, mój mentor mówi następujące słowa. Słuchaj, przez trudne doświadczenia Bóg chroni cię od twojego egoizmu, narcyzmu. On stara się, jeżeli modlisz się o to życie wieczne, tak, poprowadzić cię w kierunku tego życia wiecznego. Tak, żebyś w stanie był przepracować wszystkie elementy, które cię niszczą.
Wiesz co, no kurczę, tak jak powiedziałem, no, ja jestem z pewnego nurtu teologicznego, więc ja nie jestem osobą, która dziękuję Bogu za traumatyczne wydarzenia w moim życiu. Ja nie wierzę, że on...
Ale wszystkie doświadczenia pomagają nam ku dobremu, to mówi Pismo Święte.
No właśnie, i teraz jeszcze raz to podkreślam, że musimy to umieć nazwać i rozróżnić. Ja nie dziękuję Bogu za to, że nie wiem, pękła mi opona.
Bolą mnie kolana.
Że bolą mnie kolana, że się starzeję, że nie wiem, ktoś mnie nawyzywał, nabluził na ulicy, tak, z powodu mojej wiary. Ja nie dziękuję za te doświadczenia.
Ale być może należałoby zapytać, jak dzięki tym doświadczeniom stać się lepszym?
Ale dziękuję Bogu, za to, że na przykład okazałem cierpliwość temu człowiekowi, miłosierdzie.
Czyli budujesz łaskę, charakter.
Właśnie, tak?
Swój charakter.
To są,
a to cię prowadzi do zbawienia.
Tak. A to sprawia, że moja postawa, moje świadectwo życia było lepsze. A to są pozytywne rzeczy, za które dziękuję. Nie? Więc dlatego jeszcze raz musimy powiedzieć wprost, żeby słuchacze to zrozumieli. Ja nie dziękuję Bogu za złe rzeczy, za złe wydarzenia. Bo On nie jest ich twórcą. Tak? I Bóg nie używa złych rzeczy do tego, żeby nas kształcić. Bóg używa złe sytuacje, które nam się przydarzają, do tego, aby wykształcić nas w dobre postawy, za które powinniśmy dziękować. Dla mnie to jest różnica. To, że Bóg użyje złego doświadczenia, które nie pochodzi od Niego, aby wykształtować w nas coś dobrego, oznacza, że dziękujemy za dobre rzeczy, a nie za to, że Boże, dziękuję Ci za to, że spotkało mnie ten wypadek i połamałem nogi, bo dzięki temu mogę się więcej w łóżku modlić. Tak? Nie. Po przejściu doświadczenia, po przejściu próby, Boże, dziękuję Ci za to, że wytrwałem w tym łóżku, mogłem być radością dla mojej żony, dla moich dzieci, a nie przykrym narzekaczem, który psioczył na cały świat, bo ktoś mi w wypadku samochodowym nogi połamał. Nie? Właściwe zrozumienie tego, co jest złe, właściwe zrozumienie tego, co jest dobre, właściwe tego zrozumienie tego, co to znaczy dobrze się bawić w tym życiu, czy ta piosenka, którą cytowałeś wcześniej, nie? Szczęśliwe dni. Właściwe zrozumienie, właściwa perspektywa.
Stulecie zwykłych ludzi to serial BBC, który oglądaliśmy w telewizji w około 20 lat temu, odcinek numer 8, Boom Time, kończy się właśnie w smutny sposób. I kończy go ta piosenka Erika Berdona. To jest takie zakończenie karnawału. Drożeje ropa, zaczyna się kryzys. Ja odnosząc się do tego, chciałbym powiedzieć, że my to dziś też przeżywamy. Być może niedługo będziemy musieli jeździć starszym samochodem. Rzadziej wymieniać telefony komórkowe, mniej balować, więcej zapłacimy za ogrzewanie. A to jeszcze większy powód, żeby budować wdzięczność. I tu chciałbym, kończąc, domknąć to modlitwą anonimowego alkoholika, tak? Modlitwą AA. To możesz wyjaśnić, bo to wczoraj mówiłeś mi, kiedy rozmawialiśmy przy kolacji o wdzięczności. Jaka ona jest?
Wiesz co, no, poznałem kiedyś tą modlitwę i bardzo mi się spodobała, ponieważ ona pozwala nam ustawić się w stosunku do doświadczeń we właściwy sposób. I ta modlitwa mówi o tym, żeby Bóg nauczył nas właśnie właściwej perspektywy w stosunku do przeżyć, które nas spotykają. I ona mniej więcej leciała tak. Panie Boże, użyć mi siły, abym zmienił rzeczy, które mogę zmienić. Pogody ducha, abym zaakceptował rzeczy, których zmienić nie mogę. I mądrości, abym umiał odróżnić jedne od drugich. I takie jest życie. Są sytuacje, w których potrzebujemy mieć Bożą siłę, aby zmienić to, co możemy zmienić.
Razem z Bogiem. Razem działając z Bogiem. Tak, bo to jest tu istotne. Bogiem, współpracując, tak, prosząc Go o Jego moc, by pomógł nam pewne rzeczy osiągnąć i zmienić. Tak? Bo sami nie jesteśmy.
Tak, osiągnąć dobre rezultaty lub pokonać złe rezultaty w naszym życiu. Tak? Żebyśmy potrafili to przezwyciężyć. Druga część mówiła o tym, żeby Bóg użyczył nam radości, pogody, wdzięczności, ducha, tak, zadowolenia z tego, co mamy, a czego zmienić nie możemy. Na przykład, żebyśmy umieli zaakceptować to, że nasze ciała się starzeją. Że wraz z wiekiem już nie będziemy osiągać tych samych wyników na setkę, co mając 15-17 lat. Tak? Że już nie będziemy tak przystojni i elokwentni, jak mając 20 parę lat. Że ten brzuszek, który już wisi, no niestety będzie nam towarzyszył dłużej niż byśmy chcieli. To są rzeczy, które trzeba zaakceptować. Nie mamy na to wpływu. Jaki masz wpływ na to, że ropa drożeje? Zgadza się? Nie masz specjalnie na to wpływu. Więc potrzebujemy pogody ducha, łaski Bożej, żeby te rzeczy zaakceptować. I trzecia część modlitwy mówiła o tym, że potrzebujemy mądrości. Aby umieć odróżniać rzeczy, na które mamy wpływ i możemy zmienić, od rzeczy, na które wpływu nie mamy i musimy je zaakceptować. I to jest właśnie sukces, moim zdaniem, sukces człowieka, który umie te rzeczy odróżnić i we właściwy sposób w stosunku do nich postąpić. Albo przyjmując je jako wartość niezmienną, niezależną od nas, albo przyjmując jako wartość, na którą mamy wpływ i we właściwy sposób z nią postępując, niwelując lub rozwijając w swoim życiu.
Dobrze, ja chciałbym podziękować za to, że w trakcie przygotowywania tego materiału mogłem skorzystać z wypowiedzi moich mentorów i tak, korzystałem również z następujących źródeł. Tekstowo.pl to jest przekład tej piosenki O dobrych czasach, kanał Station Nord na YouTubie, tutaj bardzo dużo informacji ciekawych można znaleźć, no i buddyzm, tu pomaga zwykła Wikipedia, jeśli chodzi o informacje na temat miłującej dobroci, praktyki metta, tam można również znaleźć tego typu dane. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Pastor Mariusz Nachtman w tej chwili w Sieradzu buduje swój kościół, kościół dla miasta Sieradz, macie stronę na Facebooku, tak?
Tak, mamy.
I tam można znaleźć informacje o tym, co tutaj się dzieje, ale też zastanowić się, w jaki sposób mogę wspomóc tą inicjatywę. Chcę tylko powiedzieć, że pastor Mariusz dzieli się od 10 lat swoją wiedzą i jeżeli z niej korzystamy, moglibyśmy okazać wdzięczność za to.
No, będzie miło, na pewno to przysłuży się do poszerzania Królestwa Bożego w Sieradzu i okolicach.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. When I think of all the good times that I've wasted having good times, I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my lying, I remember her crying. My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times. It's working out fine. Ha, 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 ha. Useless talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning.